Zapraszamy na program Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz Aleksander Dziadowicz, doktor teologii biblijnej, wykładowca Nowego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, a także proboszcz parafii Skorzewo na Kaszubach. Bardzo serdecznie witamy księdza doktora.
Witam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. I już zachęcamy do modlitwy do Ducha Świętego i rozpoczynamy nasz program. Za chwilę będziemy słyszeć już słowa Pisma Świętego.
Daj radość mi i pokój. Duchu Święty, przyjdź. W swe ręce weź mój młody wiek, bądź wiary mej opoką. Duchu Święty, przyjdź. Daj miłość mi i wytycz tę, chcę być Twym niewolnikiem. Święty, przyjdź, dopomóż mi w tym świecie złym i bądź mym przewodnikiem. Otocz mnie miłością, pod swym okiem muszę żyć. Opiekuj się moją młodością. Twoim głosem chcę iść.
Duchu Święty, przyjdź. Dzień i noc bądź obok mnie, daj radość mi i pokój. Duchu Święty, przyjdź. Swe ręce weź mój młody wiek, bądź wiary.
I rozpoczynamy od lektury drugiego czytania z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Nie, to pomyłka, jak miała być?
Hebrajczyków.
A do Hebrajczyków, to ja patrzę, przepraszam, moja wina. Patrzę, 8 maja, niedziela, ale to chyba do wyboru było? Bo tu mam, są Efezjanie w tym moim... Bo to jest, aha, bo to przez to muszę księże, to już poszukamy, bo to jest jako w niebo wstąpienie pańskie, dlatego jest
tak
ta niedziela. Więc już szukamy i odpowiednio będziemy czytać. Prosimy o przeczytanie pierwszego, czy drugiego czytania przez księdza doktora, a potem następne już z naszej agendy.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga. Ani nie po to, aby się wielekroć sam miał ofiarować, jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą, gdyż w takim przypadku musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz, na końcu wieków, aby zgładzić grzech przez ofiarę z samego siebie. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu. Drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują. Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do miejsca świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania ten, który dał obietnicę. Rozważamy słowo, które przed chwilą słyszeliśmy w kontekście wniebowstąpienia Pańskiego. I już na początku trzeba powiedzieć, że list do Hebrajczyków pokazuje to wstąpienie Jezusa Chrystusa w zupełnie innej perspektywie, albo nadając jej zupełnie inny charakter niż to, które usłyszymy za chwilę w Ewangelii czy w Dziejach Apostolskich, które charakteryzuje się opuszczeniem. List do Hebrajczyków jest właśnie nie listem, ale bardziej homilią z elementami parenetycznymi, czyli z pouczeniami, która podkreśla przede wszystkim trzy zagadnienia. Zagadnienie wiary, przymierza i zagadnienie kapłaństwa właśnie. I to kapłaństwo będzie przedmiotem naszego rozważania dzisiaj w kontekście i wniebowstąpienia Pańskiego i tych trzech czytań, które zostały nam dane przez Kościół. Chrystus jest przedstawiony jako arcykapłan, nowego przymierza. Przymierza, które charakteryzuje się już nie wielokrotnym, powtarzanym składaniem ofiar ze zwierząt przez sługi świątyni jerozolimskiej, ale jest to arcykapłan, który złożył ofiarę doskonałą, jedną na zawsze i nie ze zwierząt, ale z siebie samego. Jeżeli mówimy o liście do Hebrajczyków, o zagadnieniu kapłaństwa, o wstąpieniu Jezusa do przybytku, jak dzisiaj czytamy, wejściu Jego do świątyni zbudowanej nie rękami ludzi, ale tej, która jest świątynią niebieską, to dobrze odnieść się do Księgi Wyjścia, gdzie w rozdziałach 25, 26 i 27 słyszymy o tym, że Mojżesz dostał wizję i według tej wizji ma powstać przybytek na ziemi. Czyli Ojciec Bóg pokazał Mojżeszowi to, do czego, możemy tak bardzo już daleko powiedzieć, do czego wstąpi Jezus Chrystus, kapłan Nowego Przymierza. W związku z tym świątynia jerozolimska, czy wcześniej przybytek na pustyni, to jest odwzorowanie tego, co było przed wiekami, i tego, co, gdzie wstępuje Jezus Chrystus, wywyższając w ten sposób także naturę ludzką. Według wzoru przybytek, cała świątynia, jej wyposażenie, według tego wszystkiego, co zobaczył Mojżesz. Ta wizja w Ewangeliach znajdzie swoje odwzorowanie jeszcze w jednym elemencie, który został dzisiaj zaznaczony przez autora listu do Hebrajczyków. Wiemy, że nie był to święty Paweł, ale prawdopodobnie któryś z jego towarzyszy, uczniów, może Apollos, co jest najbardziej prawdopodobne, a może według niektórych egzegetów Łukasz, autor dwóch pozostałych dzisiejszych czytań. Czytamy w dzisiejszym tekście: On nam zapoczątkował drogę nową i żywą przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. W Ewangeliach synoptycznych u Mateusza w 27, u Marka w 15 czy u Łukasza w 23 rozdziale przeczytamy, że zasłona przybytku w momencie śmierci Jezusa rozerwała się na dwoje. Ta zasłona przybytku, tej budowli tak czczonej i tak centralnej dla kultu judaizmu tamtego czasu, zresztą dla wielu wierzących nawet dzisiaj, to jest także odwzorowanie tego, co znajdziemy w samym Jezusie Chrystusie i w tym porządku niebieskim, do którego zdążamy. Inne przykłady ze Starego Testamentu, które wiązałyby się właśnie z tą rzeczywistością, o której pisze autor listu do Hebrajczyków, to wieko arki, przebłagalnia, które kojarzy się z nazwą Dnia Przebłagania, Jom Kippur, właśnie tego dnia, kiedy to arcykapłan wchodził raz jeden w roku za zasłonę świątyni po to, aby złożyć ofiarę Panu? Czy wnętrze arki w innych fragmentach, może szczególnie właśnie w Księdze Wyjścia, gdzie znajdujemy termin świadectwo? To będzie ważny termin dla nas właśnie w kontekście dwóch następnych czytań, nad którymi się pochylimy. Świadectwo, tak zostały nazwane tablice przymierza, zostało złożone w arce, która od tego wzięła nazwę Arki Świadectwa, a z kolei to zostało złożone w namiocie spotkania, czy jak w niektórych tekstach Starego Testamentu znajdujemy, w namiocie świadectwa. Czyli to, co wiąże się z przebłaganiem, to, co wiąże się z obecnością Boga, to, co wiąże się z przebaczeniem i sprowadzeniem ludu, jest powierzone narodowi wybranemu jako zapowiedź tej rzeczywistości, która zrealizuje się całkowicie w Jezusie Chrystusie. Pierwsze czytanie pochodzi z Dziejów Apostolskich. Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus uczynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Dzieje apostolskie to kontynuacja Ewangelii według świętego Łukasza. Mówi się o jednym autorze i o nawiązaniach bardzo wielkich, bardzo szczegółowych nawiązaniach między pierwszym a drugim dziełem. Do czego po części nawiążemy przy okazji omawiania Ewangelii. Dzieje apostolskie to historia Kościoła od samego jego początku, naznaczonego właśnie opuszczeniem przez Jezusa i posłaniem Ducha Świętego, Parakleta, tego, który nie ma zastępować Jezusa podczas jego absencji, ale tego, który ma wypełnić czas Kościoła pielgrzymującego w stronę powrotu Jezusa, tak moglibyśmy powiedzieć. Przyjrzyjmy się kilku elementom z tego pierwszego czytania. Po pozdrowieniu Teofila, wiemy, że słowo Teofil może być dwuznaczne albo określa bardzo konkretną osobę, odbiorcę pierwszego czytelnika i adresata dzieła Łukaszowego, albo jest to każdy chrześcijanin, dlatego że Teofil oznacza miłującego Boga. Dalej czytamy o tym, że apostołowie, czyli bardzo konkretna grupa uczniów Jezusa, towarzyszyła mu w czasie jego aparycji, w czasie jego pojawiania się już po zmartwychwstaniu. Jezus jeszcze nauczał i o czym nauczał? Nauczał o rzeczywistości, do której przygotowywał uczniów, rzeczywistości, która miała wypełniać zaangażowanie uczniów, a co okazuje się rzeczywistości ciągle jeszcze niezrozumiałej przez uczniów, rzeczywistości Królestwa Bożego. Apostołowie, jako ci wybrani, towarzyszyli Jezusowi przez 40 dni po Jego zmartwychwstaniu i słuchali podczas, jak czytamy, wspólnych posiłków także. Te wspólne posiłki mogą znaleźć swoją referencję w uczcie eucharystycznej. Oni, apostołowie, są pierwszymi adresatami słów Jezusa. Tak jak za czasów jego publicznej działalności, często im tłumaczył na osobności to, co tyczyło się Królestwa Bożego, tak czyni to teraz. Jest to ważne na tle pewnego sporu między egzegetami dotyczącego tego, czy towarzyszami Jezusa w czasie jego wniebowstąpienia byli tylko apostołowie, czy może wszyscy uczniowie, którzy byli wtedy wokół Niego zgromadzeni. Jezus, zwracając się do apostołów, zwracając się do tych, którzy potem zostaną nazwani mężami z Galilei, jak czytaliśmy przed chwilą, czyli bardzo konkretna grupa. Ci, którzy zostali przez Niego powołani, zebrani, teraz towarzyszą Mu w tym ostatnim momencie. Zresztą pamiętamy z innego fragmentu Ewangelii, że Jezus, objawiając się po samym zmartwychwstaniu, nakazał kobietom, które były tego świadkiem, były Jego, świadkiem Jego zmartwychwstania, albo inaczej i bardziej dokładnie, świadkiem Jego jako zmartwychwstałego. Mówił, żeby uczniowie poszli do Galilei. Galilea jest wyznacznikiem nie tylko spotkania z Jezusem, nie tylko pochodzenia apostołów, ale także wyznacznikiem konkretnej grupy Jego uczniów, właśnie 12. Jezus mówi im o tym, że Królestwo Boże nie równa się Królestwu Izraela, którego by oczekiwali jako odbudowanego, jako tego, które miałoby być przeciwwagą i przeciwsiłą do okupanta, do sił okupanta. Jezus mówi o tym, że mają stać się świadkami. I to jest, wydaje się, kluczowy termin w odniesieniu i do przed chwilą rozważonego przez nas listu do Hebrajczyków, i do rzeczywistości wniebowstąpienia. Dlatego, że Jezus mówi bezpośrednio do apostołów. Mówi, wy jesteście świadkami tego. Wy będziecie moimi świadkami, dokładnie. Zobaczymy różnicę z Ewangelią. Wy jesteście moimi świadkami, czyli świadkami konkretnej osoby, osoby Zbawiciela. A najpełniej, już tak bardzo skracając, może wyciągając też wniosek jakiś teologiczny, najpełniej dzisiejsi kapłani, czyli następcy apostołów, są świadkami zmartwychwstałego, czyli żywego Jezusa w czasie sprawowania sakramentów, a szczególnie sakramentu Eucharystii. Kolejne elementy spróbujemy przestudiować przy okazji Ewangelii.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów, tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.
Przed chwilą przeczytaliśmy zakończenie Ewangelii według świętego Łukasza. I możemy sobie od razu zadać pytanie, jak to jest, że tak bardzo podobne opisy znajdują się w zakończeniu jednego tekstu i w rozpoczęciu drugiego. Po co? Czy jest to podwójne pisanie o tym samym wydarzeniu, czy może są to dwa różne wydarzenia? Otóż egzegeci są zgodni, że jest to to samo wydarzenie, albo ten sam zbiór wydarzeń, opisywany z dwóch różnych perspektyw. Mianowicie Łukasz, pisząc Ewangelię, skupiał się na ukazaniu samego Jezusa Chrystusa jako tego, który wypełnił zapowiedzi Pisma, tego, który, jak słyszeliśmy, miał cierpieć. To jest termin, który jest bardzo charakterystyczny właśnie, albo użyty charakterystycznie przez Łukasza, dei, edei, termin grecki, który oznacza właśnie konieczność, że ta rzeczywistość musiała się dokonać. Jezus, Mesjasz, musiał cierpieć. O tym słyszymy w zapewnieniu Jezusa, gdy tłumaczy pisma pielgrzymom do Emaus, czyli scena wcześniej. Widzimy Chrystusa w całej Ewangelii i szczególnie właśnie w jej zakończeniu jako zwycięzcę nad śmiercią, jako zmartwychwstałego. Po co więc pisać o tym samym w Dziejach Apostolskich? Tak jak wspomnieliśmy przed chwilą, Dzieje Apostolskie to jest obraz pierwotnego Kościoła. W związku z tym koncentrują się nie tyle na Jezusie Chrystusie, ale są naturalną kontynuacją działalności uczniów Jezusa Chrystusa. Uczniów, którzy nie działają w oderwaniu od Niego, ale właśnie dzięki darowi Ducha Świętego działają w mocy Jezusa Chrystusa uwielbionego. Mesjasz będzie cierpiał. To była zapowiedź. Została zrealizowana w osobie Jezusa. A Jego imię po zmartwychwstaniu będzie głoszone ku nawróceniu i ku odpuszczeniu grzechów. I tutaj Jezus zwraca się do wszystkich obecnych przy Nim w momencie, w którym objawia się jako zmartwychwstały. Tutaj nie ma wyróżnienia, czy są to tylko apostołowie, czy nie, zresztą ze sceny wcześniej. Widzimy, że są także inni uczestnicy tego spotkania. W związku z tym zerknijmy do terminu świadectwo, które pojawia się tutaj. Wy jesteście świadkami tego, zapewnia Jezus. Otóż Jezus pokazuje swoim uczniom, wy to wszystko wiecie, to się wszystko na waszych oczach zrealizowało. Ale nie zobowiązuje uczniów do tego, żeby głosili dobrą nowinę. Mówi, że dobra nowina będzie głoszona, ale nie mówi, że to właśnie poprzez ich przyczynę. Stwierdza fakt. Wy to widzieliście. I tutaj możemy odnieść się do prologu właśnie Ewangelii Łukaszowej. Przed chwilą przeczytaliśmy w pierwszym czytaniu prolog Dziejów Apostolskich, gdzie Łukasz zwraca się do Teofila, mówiąc mu o pierwszej księdze. Otóż w pierwszej księdze, co prawda używając innego terminu niż martyres, świadkowie, świadek, Łukasz pisze o tym, że opiera swoją wiedzę i wszystko to, co będzie zawierał w Ewangelii, na podstawie świadectwa, naocznego świadectwa tych, którzy stali się także sługami słowa. O tym, że apostołowie byli sługami słowa, będziemy wiedzieli także z rozdziału 6 Dziejów Apostolskich, gdzie Łukasz przedstawia Piotra i zebranych wokół nich jako tych, którzy nie mieli zajmować się obsługiwaniem stołów, ale tylko poświęcić się głoszeniu słowa i modlitwie. Jezus tutaj pokazuje się w tych trzech czytaniach, albo na razie jeszcze w tych dwóch czytaniach łukaszowych, pokazuje się jako ten, który zrealizował nie tylko zapowiedzi, po prostu jakieś zapowiedzi, ale zrealizował zapowiedzi dotyczące odkupienia, zapowiedzi dotyczące wyzwolenia z grzechu, czyli zapowiedzi związane z tym, co było pokazywane właśnie w liturgii starożytnego Izraela, czyli właśnie między innymi w dniu przebłagania Jom Kippur, gdzie, jak słyszeliśmy przed chwilą, arcykapłan wchodził do świątyni i tam składał ofiarę raz do roku. Inny element tego czytania ewangelicznego, który wskazywałby na to, że Jezus Chrystus jest, nie bójmy się tego powiedzieć, arcykapłanem Nowego Przymierza, także według Łukasza. Jest element pojawiający się na końcu. Błogosławił. Oczywiście egzegeci tutaj przedstawiają różne hipotezy na temat zagadnienia błogosławieństwa Jezusa w tym akurat aspekcie, w tym momencie, ale możemy to też połączyć właśnie z Jego władzą, kapłańską, bo to kapłani spraszali błogosławieństwo na lud wierny. I ostatecznie mamy apostołów i innych uczestników tego niesamowitego wydarzenia, które miało miejsce w Betanii. To miejsce jest do dzisiaj upamiętnione na przedmieściach Jerozolimy, na marginesie terminy Jeruzalem i Jerozolima są terminami według Łukasza używanymi bardzo celowo. Rozróżnienie między właśnie niebieskim Jeruzalem i między Jerozolimą tą ziemską. Otóż miejsce Betania, miejsce uniesienia Chrystusa jest do dzisiaj. Co prawda jest trochę schowane za murami i nie jest łatwo je odnaleźć, jeżeli nie chce się go odnaleźć. Jest strzeżone i udostępniane chrześcijanom tylko właśnie na to święto, na tę uroczystość. Tak, można tam wstąpić tylko za pomocą zakupienia biletu, co trochę nam się niewłaściwie kojarzy, jeżeli chodzi o miejsca święte. I tam znajdziemy mały kamień. To są drobne szczegóły, ale dla naszej wiary także ważne szczegóły. Mały kamień w posadzce, w oktagonalnym małym kościółku, właściwie reszcie tego kościółka. Mały kamień, na którym miałyby być odbite stopy Jezusa. Mały szczegół, który może po prostu przykuje naszą uwagę, gdy będziemy tam w Jerozolimie, a może po prostu pomoże nam także w wyobrażeniu sobie sytuacji i podziękowaniu Zbawicielowi nie tylko za to, że przyszedł i nas opuścił, ale za całe dzieło zbawienia, które dokonało się dzięki Jego krwawej ofierze i które jest upamiętnione dzięki obecności Ducha Świętego w Kościele.
Trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz dr Aleksander Dziadowicz. Zanim telefony od Państwa już zapraszamy do tych telefonów, to jeszcze kilka słów o księdza doktora.
W jednym z komentarzy kardynała Alberta Vanua, jest to jeden z największych autorytetów dotyczących lektury listu do Hebrajczyków, znajdujemy zupełnie na końcu odniesienie do kilku wersów z ostatniego rozdziału listu do Hebrajczyków. Mianowicie znajdujemy tam taki termin hygumenoi. To są przełożeni wspólnoty, którzy, znamy ten termin także w języku polskim, hegemonia, prawda? Ci, którzy sprawują władzę. I w 13 rozdziale, w 7 i 17 wierszu dwie cechy znajdujemy tych właśnie hegemonów odpowiedzialnych za wspólnotę, bo list do Hebrajczyków koncentruje się na kapłaństwie Jezusa Chrystusa, ale wydaje się, że w ogóle nie mówi o kapłaństwie tych, którzy uczestniczą w Jego posłudze, czyli naszym kapłaństwie dzisiejszych biskupów, księży. Otóż dwa takie aspekty dotyczące posługi właśnie tych hegemonów, higumeni. Pierwszy to godni wiary, a drugi to miłosierni. I te dwa aspekty znajdziemy w samym Jezusie Chrystusie, w drugim rozdziale, jak wskazuje kardynał Vanua, gdzie Jezus Chrystus w 17 wierszu drugiego rozdziału listu do Hebrajczyków jest określony jako miłosierny i wiarygodny. A zatem, jeżeli odnosimy się do listu do Hebrajczyków, myśląc o właśnie zagadnieniu wniebowstąpienia, uwielbienia, tego jego wstąpienia nie tylko po prostu do nieba, gdzieś tam daleko, kilometry nad nami w kosmos, ale do rzeczywistości niebieskiej, świątyni niebieskiej, to widzimy Jezusa Chrystusa nie tylko jako kapłana, ale także właśnie możemy sobie pozwolić na to, aby w łączności z tymi dwoma tekstami z dzieła Łukaszowego widzieć w świadkach oficjalnych, może tak trzeba byłoby ich nazwać, możemy widzieć te dwie cechy. Dwie cechy tych hegemonów, czyli przełożonych wspólnot chrześcijańskich, o których mowa jest i które zauważa kardynał Vanua w 13 rozdziale listu do Hebrajczyków, że są wiarygodni, godni wiary i miłosierni właśnie na wzór kapłana Jezusa Chrystusa.
Zapraszamy już do rozmów. Najbliższa niedziela, Słowo Boże na tą niedzielę tutaj przedstawiał nam jako egzegezę ksiądz Aleksander Dziadowicz, doktor teologii biblijnej, wykładowca Nowego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Także proboszcz parafii Skorzewo na Kaszubach. Zapraszamy. 56 655 23 55, 56 655 23 56 do zagranicy, 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66. Odbieramy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz Wałbrzycha.
Witamy.
Mam prośbę jeszcze w związku z tym, że według czytań jest inaczej, nawet tak ksiądz Janusz był przygotowany do czytania listy do Efezjan. Jeden fragment, jak wychwyciłem, bo szkoda, że nie zostało podane konkretnie, jaki rozdział, jakie wiersze do listu do Hebrajczyków.
Już podajemy, także... już ksiądz doktor podaje i jeszcze coś, panie Tadeuszu?
Tak, chcę nawiązać właśnie do tego fragmentu z listu do Hebrajczyków w 28 wierszu. Takich 28 wiersz. Tak, Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechu wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują. No, mam takie po prostu tu w związku tym, z tym, co tu jest w tym wierszu ujęte, mianowicie jak no, jest mowa o tym, że we mszy to jest po prostu uobecnienie tej ofiary. No, tak w pewien sposób, no akurat no, we mszy takie słowa nie padają, że to jest uobecnienie tej ofiary, a tu z kolei jest mowa o tym, że Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu. I no, skoro tu jest napisane raz jeden, to jak to rozumować w całości, moje pytanie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Księdzu?
Tak, jeżeli chodzi o sigla, to list do Hebrajczyków, rozdział 9, wiersze od 24 do 28 i potem rozdział 10, wiersze od 19 do 23. Jak widzimy, cała rzeczywistość przedstawiona w tych rozdziałach byłaby za długa, także musiała być dla potrzeb liturgicznych skrócona. Oczywiście, jeżeli chodzi o rzeczywistość ofiary Jezusa Chrystusa, to samo słowo doskonała to tłumaczy, że Jezus Chrystus nie musi wielokrotnie być składany, a na mszy świętej, na której jesteśmy, przede wszystkim, może tak bardzo obrazowo powiedziawszy, karmimy się owocami Jego jedynej ofiary. Czyli On nie jest po raz drugi czy trzeci, jak mamy na przykład trzy msze niedzielne, to nie jest trzy razy składany w ofierze, tylko korzystamy z tego, co On już jeden raz wysłużył właśnie w tej doskonałej ofierze. Odnośnie do osób, które Go oczekują, to oczywiście nie idzie tutaj o, po pierwsze, o bierne oczekiwanie, siedzenie w domu, takie, które moglibyśmy gdzieś tam wyczytać w drugim liście do Tesaloniczan, gdzie święty Paweł, przecież mistrz Łukasza, pisze, tłumacząc Tesaloniczanom, że paruzja, chwalebne przyjście Jezusa Chrystusa, nie wiadomo, nie wiemy, czy ono przyjdzie dziś, jutro, czy pojutrze. W związku z tym nie mamy biernie czekać w domu, nic nie robiąc, zaniedbując nasze obowiązki, ale mamy być całkowicie aktywnymi i właściwie cała teologia, która jest przedstawiana przez świętego Pawła, którego gdzieś spadkobiercami są także autorzy dzisiejszych czytań, to jest aktywność poprzez wprowadzanie Ewangelii w życie, czyli przygotowywanie się. I to można odnieść zarówno do pierwszego, jak i trzeciego dzisiejszego czytania z tej niedzieli. Mianowicie, że to dotyczy i zaangażowania tych najbliższych apostołów, czy potem właśnie ich spadkobierców, kapłanów, może spadkobiercy nie jest najszczęśliwszym terminem, w każdym razie kapłanów i biskupów, ale także całego Kościoła, wszystkich, którzy oczekują, którzy właśnie karmią się owocami tej jedynej doskonałej ofiary przebłagania za grzechy.
No, czyli to, co powtarzamy, że Pan Jezus nie cierpi po raz wtóry, natomiast jest między nami za każdym razem Eucharystii, prawda? Jest tym samym chlebem żywym, prawda? Tylko, że pod postacią...
Tak, dlatego też mówimy właśnie, że On jest jako żywy. Może przepraszam za... Mam nadzieję, że nikogo nie urażę, jeżeli tak określę, ale nie karmimy się martwym ciałem, ale właśnie żywym, mającym tę zdolność ożywiania. Czyli w Eucharystii jest nie tylko upamiętniona, czy przed nami śmierć Jezusa, ale także Jego właśnie już chwalebne wywyższenie. Ta Jego, moglibyśmy tak powiedzieć, że karmimy się Jego obecnością w niebie, Jego obecnością w świątyni, nie ręką uczynioną, nie
powiem,
ręką ludzką.
Jak to się dzieje? No tu jest wiara i Pan Bóg może wszystko. Proste, ale i trudne, prawda?
No jest to na pewno tajemnica wiary. Jest to
dlatego zaraz po tym mówimy, po przystąpieniu, prawda? Oto
wielka tajemnica wiary.
Drodzy Państwo, rozmawiamy, przyjmujemy kolejne telefony. Audycja Szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę, słuchamy. Radio Maryja. Proszę bardzo. Halo, halo. Radio Maryja, bardzo proszę. Kto jest z nami? Niestety pomyłka. Zapraszamy, bo mówię, tutaj numery są jasne. Telefonu. Końcówka dla Polski Północnej 2355. dla południowej 23:56. Nie mylmy sobie. Proszę bardzo, słuchamy. Proszę bardzo, halo, halo.
Szczęść Boże, Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego.
Witamy Pani Barbaro, prosimy bardzo.
Chciałam się odnieść do słów z pierwszego czytania. Godzien jest zaufania ten, który dał obietnicę, bo Pan Jezus to nie jest nauczyciel, który mówi swoim uczniom, wypłyńcie na głębia, sam stoi na plaży bez jednego koła ratunkowego. On jest tym, który pierwszy przeszedł przez najtrudniejszą głębię bólu, cierpienia, z miłości do nas. Pozwolił położyć się w grobie pierwszy przed nami, by pomóc nam oswoić ten najtrudniejszy problem naszego życia, konieczność śmierci. By powiedzieć, byłem tu, gdzie będziesz ty, ale zmartwychwstałem. Tak jak ty zmartwychwstaniesz, bo dla ciebie żyłem, dla ciebie umarłem i zawsze jestem z tobą, również w tych najtrudniejszych momentach. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Barbaro, pozdrawiamy. No właściwie nie było pytania, księże profesorze, tylko takie stwierdzenie.
No zgadzam się, jak najbardziej się zgadzam.
No właśnie. I to, co też było doświadczeniem apostołów, bo ja ciągle czujemy tą atmosferę taką po zmartwychwstaniu. Oni w pewnym momencie byli zatrwożeni, prawda, do momentu, ale potem te kolejne ukazywania się Pana Jezusa spowodowały w nich moc wiary i ożywienie i to wszystko się im zaczynało, jak to się mówi, do kupy składać, prawda, kleić.
I tak, oczywiście też wydaje się, że ta scena z drogi do Emaus jest najbardziej obrazowa tutaj, że właśnie Jezus żywy, może widziany z perspektywy wieczerzy spożywanej razem z Nim już w Emaus, Jezus żywy, który tłumaczy Słowo Boże, jest tym, który jest w stanie wprowadzić nas w właśnie zrozumienie tego, co mówił wcześniej, a co było jeszcze dziwne, niepojęte. Zresztą ewangelista Jan kilkukrotnie podkreśla właśnie to, że w danej sytuacji uczniowie przypomnieli sobie. Także widać to, że pisze z perspektywy nie tylko zmartwychwstania, ale także powiedzmy może w ten sposób przetrawienia przez apostołów rzeczywistości Jezusa.
I kolejny głos. Bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Jacek z Warszawy. No właśnie ta niedziela w niebo wstąpienia pańskiego, czy możemy właśnie tak powiedzieć, Pan Jezus wstępuje do domu Ojca, czyli do siebie, czyli właściwie możemy powiedzieć, niebo to jest nie jakoś takie miejsce czasoprzestrzenne, ale właśnie te miejsce, w którym jest Bóg, w którym jest Bóg obecny, do którego dążamy, do domu Ojca, właśnie te miejsce przebywania Boga i wszystkich tych, kogo stworzył Bóg i którzy no powiedzmy są z Nim, czyli święci aniołowie. I tutaj właśnie to niebowstąpienie pańskie zawsze mi się kojarzy tutaj, no w tym dniu zmarł wielki prymas tysiąclecia, Stefan kardynał Wyszyński, właśnie też taki znak, że właśnie on zmarł w tym dniu, sługa Boży wielki, prymas tysiąclecia. I właśnie tak mi się to tutaj kojarzy. Postanowiłem przypomnieć to na antenie Radia Maryja, że właśnie pierwszy marsz w obronie życia właśnie był w dniu niebowstąpienia pańskiego, właśnie w święto, w rocznicę, w 89 roku, święto, właśnie tą samą trasą przeszedł ten marsz w obronie życia w 89 roku, który właśnie przejdzie ten jutrzejszy marsz, taki to też można powiedzieć w obronie tej godności Polski, odwagi Polski, tej naszej katolickiej i suwerennej Polski.
Oczywiście, Panie Jacku, ale teraz mamy Słowo Boże, jednak czytamy na najbliższą niedzielę, marsze są ważne, marsze są potrzebne, szczególnie te, które promują życie, bo Pan Bóg kocha życie. My natomiast jednak powróćmy do tego nurtu bezpośredniego Słowa Bożego, chociaż mówię, ma Pan rację, ale u nas mamy na tyle program szeroki, że możemy rozmawiać o różnych porach i tego tematu też nie ominiemy. Proszę bardzo, słuchamy radio.
Szczęść Boże, Renata.
Witamy Pani Renato, bardzo proszę.
Ja tak od Ciebie dodam, że Królestwo Boże, radość i pokój jest owocem miłosierdzia Jezusa Chrystusa. Ale ja tu mam takie pytanie. Jezus Chrystus wstąpił do nieba jako pierwszy człowiek, a na górze Tabor ukazuje się Mojżeszowi i Eliaszowi, ukazali się uczniom fale i też byli ludźmi, więc Jezus nie stąpił jako pierwszy.
No właśnie, pytanie, czy Pan Jezus stąpił jako pierwszy?
Dziękuję.
Dziękuję Pani Renato. Oczywiście, księże doktorze.
Oczywiście, że chwała objawiona przez Jezusa Chrystusa na Górze Tabor jest tą samą chwałą, którą miał z Ojca. Wiemy, jaki jest kontekst też tego wydarzenia. Jezus przed swoją męką, ze względu właśnie na swoich uczniów, objawia swoją chwałę, żeby o tym pamiętali, gdy przyjdzie czas jego poniżenia. Czy wstąpił pierwszy, czy nie wstąpił pierwszy? Tak, oczywiście, że wstąpił pierwszy, dlatego że bez tutaj rozczłonkowywania sfer niewidzialnych, no to możemy odnieść się do wierzeń, czy do wierzenia starotestamentalnego o tym, że no, było takie miejsce przechowania, może nie nazwiemy je Hadesem, czy w jakiś inny sposób mitologiczny, ale Szeol to jest właśnie to miejsce, w którym znajdują się oczekujący na Pana. I no, nie jest powiedziane, że Mojżesz i Eliasz byli w chwale Ojca, byli w chwale Bożej. Oni pojawili się w bardzo konkretnym kontekście. Pojawili się jako ci, i tak właśnie to trzeba odczytywać, oni pojawili się nie po to, żeby podkreślać rzeczywistość niebieską, ale żeby podkreślać Jezusa Chrystusa jako tego, który jest nowym Mojżeszem, jako tego, który jest prorokiem, jako tego, który kieruje nas właśnie w stronę wywyższenia, jakim jest niebo. Oczywiście, że Eliasz i Mojżesz obaj mają dość specyficzną formę odejścia z tego świata i Eliasz wiemy, że odjechał na ognistym wozie, że Mojżesz, jego grób miałby znajdować się na górze Nebo, z tym, że nie jesteśmy w stanie zweryfikować tego, co do konkretnego miejsca. Wiemy, że która to jest góra, ale konkretne miejsce jest nam nieznane. Także oni oczywiście mają przebywać w chwale nieba, ale dosięgną tego właśnie dzięki Jezusowi Chrystusowi. Mógłbym może porównać to z Najświętszą Panienką, z Maryją, mianowicie, że ona zawczasu została wyzwolona z grzechu pierworodnego, ale nie inną łaską, jak właśnie tą łaską wysłużoną przez Jezusa Chrystusa na krzyżu.
I kolejny telefon odbierzmy. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy, halo. Proszę bardzo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Księdzu profesorowi Aleksandrowi, ojcu Januszowi. Bóg zapłać, bo taka egzegeza tych tekstów właśnie, można powiedzieć, w przededniu niebowstąpienia Pana Jezusa, to ona przede wszystkim wzbudza w sercu jakąś niesamowitą taką nostalgię, którą Kościół przecież od tamtego momentu niesie w sobie. I właśnie i ta droga jest wyznaczona tą niesłychaną ilością tych świadków, tych męczenników, tej krwi przelanej za Chrystusa, żeby ostatecznie właśnie określić jako świadka wiarygodnego. Ja muszę powiedzieć, że zostałem stupor fatto, znaczy taki zdumiony wczoraj, jak była taka welia o tym pocieszeniu z papieżem Franciszkiem. I ta matka z tym ojcem, ta kobieta, no jak, skąd ona miała taką energię i taką siłę powiedzieć przed papieżem, tak wyznać twardo, powiedzieć, że nasz syn od 5 lat jest w niebie, a w 15 roku życia zadecydował o tym, żeby to życie na drodze samobójstwa przerwać. Ja tak patrzyłem sobie, jak ten Ojciec Święty, przecież jak on będzie reagował na te słowa. Ale to trzeba potem takiego dystansu trochę nabrać I rzeczywiście ta siła tego macierzyństwa, może jeszcze bardziej wiary tej kobiety, no ona by tego nigdy może nie wyraziła, gdyby właśnie nie ten świadek wiarygodny, nasz Odkupiciel, którego krew wsiąknęła w tą ziemię, po której my chodzimy. I w tym momencie rzeczywiście to się wszystko jakoś tłumaczy, że my idziemy po tych śladach. No i matka ma taką niesamowitą właśnie jakąś wiarę i przekonanie, że to dziecko jest w niebie, Pan Jezus idzie do nieba, prawda? Chociaż przeżyła coś tak makabrycznego, że mówi, że on zdecydował się przerwać swoje życie na drodze samobójstwa. No to było niesamowite, ale tego się bez Pana Jezusa, naszego Odkupiciela, właściwie nie da do końca zrozumieć. Ja bardzo długo w nocy i modliłem się, zastanawiałem się, jak to może być, ale to wszystko wyjaśnia właśnie i ta egzegeza na dzisiejszy dzień, to co ksiądz profesor powiedział, bo nie ma już nic innego. Pan Jezus też właściwie w 33 roku życia decyduje się na przerwanie tego życia. Był wcielony, był człowiekiem. Wszystko co ludzkie nie
tak,
było.
Tak, ale tu są, tu jest, panie Krzysztofie, tajemnica odkupienia. Musimy też dotykać tej sprawy. I Pan Jezus właśnie przyszedł...
Panie Krzysztofie, tak. Ja może skoncentrowałbym się na jednym słowie, które Pan użył bardzo celnie, mianowicie nostalgia. Ale ta nostalgia, ona nie jest czymś, co nas osłabia, czy co odbiera nam ochotę do życia. Jak czasami można by było właśnie tutaj dotykać tematu odbierania sobie życia, ale ta nostalgia jest przede wszystkim aktywnością, nawet hiperaktywnością, moglibyśmy powiedzieć, używając dzisiejszego słownictwa. I do tego właśnie Jezus Chrystus zachęca apostołów wtedy, gdy wstępuje do nieba. Do tego, aby właśnie dzięki Duchowi Świętemu byli aktywni. Może przekładając to na grunt konkretnych doświadczeń w Kościele, doświadczeń docenionych w Kościele, może warto by było przyjrzeć się przykładowi błogosławionej Chiare Luce Badano. Ona co prawda nie zadecydowała o tym, żeby mieć raka i nie zadecydowała o tym, żeby przerwać swoje cierpienie, ale piękny motyw jest w jej życiu, mianowicie przygotowując się na śmierć, wiedząc, że ona przyjdzie niebawem, poprosiła swoją mamę o to, żeby uszyła jej suknię ślubną. Dla niej ta suknia ślubna miała być w nią właśnie ubrana po swojej śmierci. Ta suknia ślubna miała wyrażać to, że właśnie spotkanie z Panem, do którego dążymy przez całe życie i na które wybiera czas On sam, a nie my, to spotkanie z Panem jest właśnie takimi zaślubinami.
No i to, nasza ojczyzna jest w niebie, czas jest krótki, oczywiście mamy to życie kochać, szanować, ale traktować je jako odcinek, prawda?
Jako odcinek, ale
to się tak łatwo mówi, jak
konkretne zadanie, konkretne zadanie. Mhm. Po prostu wydaje się, że słowo akceptacja byłoby tutaj ważne. Akceptować to, co przynosi każdy dzień.
Mhm. Tak. No i też jak ktoś kiedyś powiedział, że święci umierają młodo. Ale to na zasadzie takiego, że są już dojrzali. To kiedyś ksiądz arcybiskup Hozer, będąc na audycji, mówi, że właśnie śledził ten taki ciekawy motyw młodych świętych, nie? Którzy zostali powołani sami przez Pana, albo w jakieś prześladowania i tak dalej, ale mówi, widocznie też jakiś ten plan w stosunku do nich był taki, bo może potem dalej byłoby coś na ich życiu, że może by tej świętości nie zdobyli. To też można tak patrzeć.
Jest to znowu tajemnica. Próbujemy rozszyfrować Pana Boga, ale
tak,
nie
mamy
jest,
cały czas
jest
mamy te zegarki, właśnie. Mamy te kairosy, prawda?
Tak.
Chronosy. A u Pana Boga jest
to
ten kairos.
Tak. Czas Pański.
Nie mamy tę chronologię ludzką i ziemską. Odbierzmy kolejny głos. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo. Ktoś ma włączone radio niestety i sobie słucha i telefonuje i potem jest taka mała katastrofa, no bo nie da się wszystko naraz. Proszę bardzo.
Chciałem do katechezy.
Jest już pan na antenie. Prosimy bardzo, jakie imię i skąd telefon?
Stanisław Spodniewyla.
Witamy serdecznie.
Proszę pana.
Proszę o księdza. Ksiądz doktor jest tutaj naszym gościem.
Aha. Księże doktorze, ostatnio, to znaczy w okresie w okresie zmartwychwstania pańskiego w liturgii słyszy się, nie potrafię wskazać na miejsce w Piśmie Świętym, ale wskażę ten urywek. Żyje jako baranek zabity. Jak to trzeba rozumieć? Bo to właściwie to jest jakieś przeciwstawienie tego życia.
Już rozumiemy, już ksiądz doktor wytłumaczył.
Dziękuję.
Dziękujemy panie Stanisławie. Dalej, oczywiście pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję za pytanie.
To jest tekst pochodzący z Apokalipsy według świętego Jana i on oznacza nie jakiś dualizm, czy nie jakieś przeciwstawienie sobie jednej rzeczywistości drugiej, ale ofiarę Jezusa Chrystusa, ofiarę baranka, że on żyje poprzez swoją śmierć, może w ten sposób moglibyśmy to odczytać, że w tym jednym zdaniu ma zawrzeć się całość jego działania, całość odkupienia, że właśnie poprzez swoją śmierć nie tylko on żyje, ale także daje życie.
Zresztą widzimy nawet te figurki baranka, prawda, paschalnego, są zieleń, życie, ale też jest symbole tej śmierci odkupieńczej, bo mamy zawsze tą chorągiew, prawda, czerwoną,
tak,
czy
tak.
Nieraz jakiś emblemat krwi, że ta krew już jest przelana, ale on żyje. Zabity baranek żyjący, no to jest takie, myślę, symbolika postaci.
To można by było też odnieść do wszystkich innych postaci, które pojawiają się w Apokalipsie, mianowicie męczenników. Oni też pojawiają się jako ci, którzy wypłukali swoje szaty we krwi baranka i też żyją, ale umarli. I to jest na tej samej zasadzie, że weszli do tej rzeczywistości poprzez śmierć, ale teraz żyją na nowo i właśnie żyją dzięki temu barankowi, który, jak czytamy, jest zabity. Ale to jest zabity oznacza bardziej owoce jego męki, które teraz uwypukliły się poprzez jego zmartwychwstanie.
Czyli krew zabitego baranka uzdrawia,
tak,
daje życie.
Tak, 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 tak.
Tu też jest ta tajemnica wiary, bo my się to, o tym się dokładnie chyba przekonamy w wieczności. Tam się dopełnią nasze różne, bo chyba nie ma takich teologów, no tak, na świecie, które...
Wtedy zobaczymy go takim, tak, jakim jest.
Niesamowicie.
Jak mówi inny fragment pisma.
Jednak warto zgłębiać Księgę Apokalipsy, tylko że z komentarzami.
Tak, bo jest bardzo
dobrymi,
trudno.
Tak.
Jest bardzo trudno.
I kolejny głos, telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Jestem na antenie?
Tak, jest pan na antenie, bardzo prosimy.
Andrzej z Katowic, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
No wieki wieków, amen.
Witam ojca prowadzącego i księdza doktora egzegetę. Ja bym miał może w kontekście tej jednej z tych dzisiejszych wypowiedzi pytanie raczej do ojca prowadzącego. Chodzi mianowicie o głos pana Krzysztofa z Rzymu. Zauważyłem, słuchając audycji, szukając Słowa Bożego, że ten pan bardzo często włącza się do audycji i mówi w sposób bardzo taki, wydawałoby się, kompetentny, często wprowadzając słowa włoskie. Czy można się czegoś dowiedzieć na temat tego pana i czy można by go kiedyś zaprosić do audycji właśnie na żywo, żeby on właśnie wystąpił w roli egzegety? Bo niekiedy mam wrażenie, że ten pan mówi wręcz bardziej kompetentnie od egzegetów w sutannach. Więc kto to jest ten pan, w jakim on charakterze się pojawia i czy mógłby kiedyś wystąpić właśnie na żywo w audycji Szukając Słowa Bożego?
Tak, panie, że już odpowiadam. Osobiście oczywiście znam pana Krzysztofa i wiem, widać po języku, że jest on człowiekiem i wykształconym, i znającym Pismo Święte, i dużo czytającym, modlącym się, jak mówi. No ale jest też człowiekiem troszeczkę już wiekowo, jak sam nieraz mówi, że postarzałem, więc nie wiem, czy my raczej staramy się zapraszać właśnie w sutannach naszych gości, no bo egzegeza też jest dana, podobno powiedzieć, kościołowi do tłumaczenia, czy są świeccy egzegeci, ale jednak mamy tutaj zaufanie do naszych biblistów I każdy na swój sposób, panie Andrzeju, jest dobry. Dlatego, bo oni mają specjalizację. Jeden jest właśnie Nowy Testament, ktoś jest listy Pawłowe, ktoś Stary Testament. Natomiast no, słuchacze uczestniczą w tym takim wielkim uniwersytecie, dlatego też takie wypowiedzi. Myślę, że pan Krzysztof się ucieszy tutaj pana słowem. Chociaż mówię, czasami jest tak, że dajemy jednak tutaj czasowo, może nie nas skracamy, no bo każdy by chciał się dotelefonować, niektórzy kilka miesięcy próbują. Tu akurat pan Krzysztof ma szczęście, ale no, dziękuję za tę myśl i pozdrawiamy gorąco. Także tutaj nie było pytania.
Nie, oczywiście nie chodzi o jakiś priorytet dyplomów nad wiedzą, ale no tak jak ojciec mówi, że to nie chodzi też o to, czy ktoś jest doktorem czy profesorem, ale bardziej to, że czynnie funkcjonuje jako chociażby właśnie wykładowca, w związku z tym ciągle ma kontakt z Pismem Świętym i też wykłada je, co byłoby takim zewnętrznym świadectwem na temat tej osoby i co też pozwala zweryfikować daną osobę. No, mimo wszystko nie wiemy, jakie jest pełne wykształcenie pana Krzysztofa, z całym szacunkiem dla słów, które wypowiada.
Tak, na pewno nie jest biblijny, on jest wykształcony, jeśli chodzi o historię sztuki, mogę zdradzić, i przebywał kilkanaście dobrych lat, albo kilkadziesiąt we Włoszech, ale związany ze sztuką sakralną, tylko to tak. Ale też, księże doktorze, może jeszcze kilka zdań, bo ta niedziela najbliższa też jest niedzielą, gdzie są komunie święte udzielane pierwsze.
Też w mojej parafii.
No właśnie.
Pozdrawiam wszystkie dzieci z pierwszej komunii z mojej parafii.
Pozdrawiamy ze Skorzewa, ale mam takie pytanie, jak, bo słuchają nas też kapłani, proboszczowie, takich kilku zdaniach, jak właśnie mówić dzieciom o tych rzeczywistościach trudnych, no bo zmartwychwstanie, wniebowstąpienie, Pan Jezus jest w niebie, Pan Jezus jest tu, prawda, przyjmujecie Go, jak można w taką mini katechezę, bo na pewno trzeba mówić prosto, nie wolno dziecinnie, prawda, nie wolno jakieś tam banalizować, a zarazem no, trzeba mówić z przekonaniem.
Szczerze, to sam się nad tym zastanawiam, bo przygotowuję kazanie na pierwszą komunię dla naszych dzieci.
To myśl przewodnia.
Jejku, myślą przewodnią dla mnie przynajmniej jest w niebowstąpienie i w niebowzięcie, w tym sensie, że przyjmowanie Komunii Świętej i właśnie jest uczestnictwem w liturgii niebieskiej, ale na zasadzie takiego, może to nie jest dokładne określenie, czy najszczęśliwsze określenie, ale na zasadzie chwilowego wniebowzięcia. Że faktycznie no, mamy dzięki temu, dzięki Jezusowi Chrystusowi żywemu, który jest jednocześnie z Ojcem i z nami, mamy możliwość wstąpić po drabinie do nieba na chwilę, poprzebywać razem z Nim.
Z tego co pamiętam, niektóre dzieci mają z tym problem, że na przykład patrzą tak, komunię przyjęła mama, tata, Pana Jezusa, bo się odciął.
Tak, tak, tak.
Ja, mój kolega, koleżanka, no to dobrze, to ile jest tych Panów Jezusów? Tak się nas pytali, ja pamiętam. I wtedy trzeba im powiedzieć, no, że to jest...
Pan Jezus jest w każdym tak, najmniejszym fragmenciku, w związku z tym, że Pan Jezus ma ciało uwielbione, czyli już niepodlegające materii, co pokazał też przechodząc przez zamknięte drzwi, wchodząc do wieczernika, to właśnie ma tę zdolność, możliwość być obecny wszędzie. I oczywiście, że ma też możliwość być obecnym nawet poza Eucharystią wśród nas. Ale no to jest po pierwsze wybrana przez Niego forma obecności, a po drugie no najdoskonalsza, bo jest też fizyczną obecnością. Możemy ją dotknąć, możemy ją spożyć, możemy się nią karmić.
Tak, właśnie. Chociaż macie, dzieci mają świadomość, że to jest smak opłatka, prawda? Ale tam jest Pan Jezus, myślę, to takie katechezy trzeba powtarzać, bo to jest dojrzewanie wiary. Żeby to dziecko od początku, nie tak, że w piątej klasie się dowiesz, nie? Albo jak będziesz większy, to tam zrozumiesz. Nie, bo on chce nawet w tym swoim wieku, świecie już coś wiedzieć i to się dzieje na katechezie. Jeszcze tak, że podsumowujemy już ostatnie zdania, czym zakończyć. Zachęcamy do lektury Pisma Świętego jak zawsze, dzieło biblijne trwa. Przed nami niedziela, będziemy się karmić Słowem Bożym i myśleć o niebie.
Tak, myśleć o niebie w kontekście dzieła Jezusa Chrystusa. Dzieła Jezusa Chrystusa, który powierzył je konkretnym ludziom, po to, aby ci prowadzili innych do nieba. I to jest całe zadanie, o którym przede wszystkim w pierwszym dzisiejszym czytaniu jest mowa. Zadanie dla apostołów. Wykorzystać czas do paruzji na współpracowanie z Duchem Świętym dzięki Duchowi Świętemu po to, aby prowadzić jak największe rzesze ludzi na spotkanie z Jezusem, który wróci do nas tak, jak od nas odszedł.
Dziękujemy za to spotkanie. Ksiądz Aleksandra Dziadowicz, wykładowca Pisma Świętego w Pelplinie, proboszcz parafii Skorzewo na Kaszubach. Pozdrawiamy rodziców, parafian i te dzieci, wszystkie dzieci, które przyjmą po raz pierwszy Pana Jezusa w niedzielę najbliższą.
I wszystkich też, jeżeli mogę, wszystkich też parafian, może szczególnie właśnie nie tylko dzieci pierwszokomunijne, ale także chorych, których dzisiaj odwiedzałem z Komunią Świętą rano i rodziców chrzestnych moich, tak, też.
Pozdrawiamy, dziękujemy za spotkanie. No i dziękujemy za wszystkie telefony, które tworzyły też przestrzeń naszej audycji.
Zapyta Bóg w złym niebie, co dałem Mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciał. Żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem być. Odpowiem mu od siebie, że spłacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało.